dobry, dobry wieczór. W zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przygotowałam dla Was sprawę, na którą trafiłam przy okazji przygotowywania ostatnio odcinka o zabójczej przyjaźni. Co prawda o sprawie słyszałam już wcześniej, ale nigdy się w nią nie wczytałam. A że jakiś czas temu, w tym wypadku przy sprawie Tomka, postanowiłam zgłębić temat polskich kobiet, które dostały dożywocie, idealnie wpasowała się w moje zamiary. Myślę, że dzisiaj wyjdzie nam całkiem długi odcinek, dlatego rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Sprawa ta przeszła do historii pod hasłem zabójstwo dealerów Ery. Była jedną z głośniejszych w latach 90. Szokujące były nie tylko zbrodnia i wyrok, ale także to, że nad sprawą debatowało 32 sędziów, a każdy ustalił inny przebieg zdarzenia. Do tego sami oskarżeni pomawiali się nawzajem, nieustannie zmieniali swoje wyjaśnienia. Zasłaniali się niepamięcią lub korzystali z prawa do odmowy odpowiedzi na pytania. Do dziś sprawa ta budzi więcej pytań niż daje odpowiedzi. Jedynie więc co mogłam zrobić, to postarać się zebrać wszystko w całość i przedstawić z różnych punktów widzenia, a dla Was zostawiam miejsce na wyciągnięcie własnych wniosków. 18 czerwca 1997 roku, około godziny 14, padły 3 albo 4 strzały. Na miejscu w podwarszawskim Komorowie ginie 2 mężczyzn. Sprawa pewnie nie wyszłaby tak szybko na jaw, gdyby nie fakt, że podwójne morderstwo obserwuje 2 przypadkowych świadków. To oni zawiadamiają policję. Później odegrają kluczową rolę w procesie, a ich dane nie zostaną ujawnione do dzisiaj. W raporcie policyjnym pojawia się następująca wzmianka na ten temat. W dniu dzisiejszym, to jest 18 czerwca 1997 roku, pełniąc służbę w jednostce o godzinie 15, odebrałem telefon po linii miejskiej. W słuchawce usłyszałem, że około godziny 14.30 w pobliżu rodzinnych ogródków działkowych Komorów przy okręgu lasu zatrzymał się samochód marki Opel Astra koloru białego. Z samochodu wysiadło 4 mężczyzn i 1 kobieta. Następnie słychać było odgłosy jakby kłótni z obelgami typu kurwa, po czym 3 strzały i krzątaninę w zaroślach. Potem samochód odjechał. Na wskazanym przez rozmówcę miejscu funkcjonariusze dokonują przerażającego odkrycia. Po zaledwie 2 godzinach od morderstwa, w rowie dzielącym las i łąkę, znajdują świeżo zakopane zwłoki 2 młodych mężczyzn. Ofiary mają wyraźne rany postrzałowe głowy i pleców. Okazuje się, że są to 25-letni Piotr Aniołkiewicz i 31-letni Paweł Sulikowski. Obaj pracowali jako dealerzy Ery GSM w Warszawie. Jeśli nie kojarzycie, Era to dawny operator telefonii komórkowej, obecnie przejęty przez T-Mobile. Śledczy dosyć szybko ustalają możliwy przebieg wydarzeń. Dowiadują się, że dzień przed zabójstwem do Piotra, czyli młodszego z tych 2 mężczyzn, zadzwoniła dawna koleżanka z pracy, Małgorzata Rozumecka. Kobieta przedstawiła mu propozycję, która wydawałaby się nie do odrzucenia. A że Piotr Aniołkiewicz właśnie wrócił ze służbowego stażu w Ameryce i rozsadzała go potrzeba bycia przedsiębiorczym, to bardzo szybko na tę propozycję przystał. W końcu taka propozycja, jak ta od Małgorzaty, nie zdarzała się codziennie. Otóż kobieta twierdziła, że sławny aktor Bogusław Linda miał być zainteresowany kupnem 32 telefonów komórkowych dla członków swojego klubu filmowego. Chodziło o dyskusyjny klub filmowy, któremu miał patronować mieszkający w Komorowie aktor. Jeśli Piotr wystąpiłby w tej transakcji w roli dealera, to mógłby liczyć na naprawdę dużą prowizję, bowiem aparaty komórkowe były warte ponad 50 tysięcy złotych, a w 1997 roku posiadanie w Polsce telefonu komórkowego było jeszcze luksusem. Przy tak dużej prowizji Piotr za długo się nie zastanawiał i dosyć szybko przystał na propozycję, a następnie do transakcji wciągnął swojego kolegę, Pawła Sulikowskiego. Z kartonami telefonów pojechali pod wskazany adres, do podwarszawskiego Komorowa. Na miejscu okazało się jednak, że nie było tam willi znanego aktora, nie było samego Lindy i nie było też żadnego klubu filmowego. Była za to stojąca na drodze Małgorzata Rozumecka i wykopany na skraju lasu dół. Oprócz Małgorzaty jest jeszcze paru mężczyzn. Nie do końca wiadomo ilu, a do dziś ich liczba budzi wiele kontrowersji. W trakcie śledztwa przyjmowano, że było ich 4. Pewne natomiast jest to, że mężczyźni zostają zastrzeleni. Nie do końca wiemy, jaki jest faktyczny przebieg wydarzeń, dlatego że te wersje co chwilę były zmieniane. Dodatkowo Piotr Aniołkiewicz dostaje cios łopatą. Następnie ciała mężczyzn zostają wrzucone do dołu i niedbale zasypane. W dalszej kolejności oprawcy przekładają telefony komórkowe do taksówki Adama B., która stała akurat niedaleko, i jadą do Warszawy. Jeszcze tego samego dnia, niecałą godzinę później, Małgorzata Rozumecka sprzedaje telefony umówionym wcześniej handlarzom na bazarze pod Pałacem Kultury. Zgarnia za to 36 tysięcy złotych. Tak wygląda wersja, którą przyjęła prokuratura, ale do dziś istnieje wiele niejasności. W międzyczasie trwa śledztwo i policjanci przesłuchują bliskich mężczyzn. Między innymi docierają do narzeczonej Piotra Aniołkiewicza, a zapis tej rozmowy wygląda w ten sposób. W związku z przesłuchaniem narzeczonej Aniołkiewicza, Małgorzaty, która zeznaje, że w dniu 18 czerwca 1997 roku, około godziny 12, jej narzeczony był umówiony z otyłą Małgorzatą z Pruszkowa. Ustaliłem, że Małgorzatą tą jest Małgorzata Rozumecka. To właśnie ona wskazuje pierwszą podejrzaną. Na miejscu zdarzenia policjanci byli około godziny 15.40. Od momentu, gdy padły strzały, do przyjazdu policjantów minęła godzina. W pobliżu zwłok znajdują się ślady krwi, niedopałki, butelki po piwie i przeciwsłoneczne okulary. Na parkingu przy ogródkach działkowych stoi też biały Opel Aniołkiewicza. Bagażnik jest pusty. Biegli wskażą później, że na miejscu zbrodni były dwa pistolety, z których oddano cztery strzały. Na początku jeden śmiertelny w tył głowy Sulikowskiego. W tym czasie Aniołkiewicz dostaje w twarz i brzuch. Świadkowie zeznają później, że słyszeli czyjś krzyk. Później ktoś dobija Piotra dwoma uderzeniami szpadlem w głowę. Pistoletów, z których zabito dealerów, nigdy nie odnaleziono. Gdy policjanci kończyli oględziny pod Komorowem, w tym czasie Rozumecka kończyła transakcję pod Pałacem Kultury. Jeden z kupców skradzionych komórek tak wspomina to wydarzenie. Była uśmiechnięta, rozbawiona. To ona liczyła pieniądze. Z góry ustaliła cenę za każdy model. Nie było szansy na pertraktację. Drugi z kupców zapamiętał, że z Rozumecką było dwóch chłopców. Później rozpoznał Marcina i Jarka. Tego drugiego o udział w zbrodni oskarży później sama Rozumecka. Ale tylko ten pierwszy zostawił swoje odciski palców w samochodzie Piotra. Następnie Małgorzata Rozumecka zachowuje się, jakby się nic nie stało. Wraca wieczorem do domu, idzie na siłownię i na solarium. Później wychodzi z psem. Tak opisuje ten dzień. Wróciłam, położyłam się, potem zgasiłam światło, ale nie spałam. Następnego dnia o 6.20 do jej mieszkania zapukała policja. Na podstawie zgromadzonego materiału, raptem po 12 godzinach, policjanci mieli czterech podejrzanych. W tym samym czasie aresztowano także jej kolegę Marcina T., Krystiana M. oraz taksówkarza Adama. Trzy tygodnie później aresztowany zostanie jeszcze Paweł Rozumecki, brat Małgorzaty, który w tamtym czasie miał 16 lat, ale dosyć szybko zostanie wypuszczony. Do jego historii jeszcze wrócimy. Im dłużej śledczy zajmowali się sprawą, tym więcej wskazywało na to, że była to zbrodnia dokonana na tle rabunkowym, a jej pomysłodawczynią była wtedy 22-letnia Małgorzata Rozumecka z Pruszkowa. Podczas przesłuchań kobieta nie przyznawała się do udziału w zabójstwie. Mówiła, że jej zamiarem był jedynie rabunek 32 telefonów komórkowych. Wzięła także udział w wizji lokalnej, w trakcie której twierdziła, że na miejscu zbrodni znajdowało się więcej osób, ale ona nie wie, kto strzelał do ofiar. Strzały, jakie padły wtedy w lesie, miały ją całkowicie zaskoczyć. Poznajmy teraz historię Małgorzaty. Kobieta urodziła się w 1975 roku. W chwili zatrzymania była studentką resocjalizacji. Sama wspomina o sobie, że dosyć szybko wszystko łapała, a płynnie mówiła już w wieku 3 lat. Była trochę niepokorna, nie chodziła do przedszkola. Wychowywała ją mama w domu, więc przebywanie głównie z dorosłymi sprawiło, że rozwinęła się szybciej od rówieśników. Pod względem finansowym w rodzinie nie było żadnych problemów. Ich finanse były stabilne. W domu nigdy niczego nie brakowało. Cała rodzina mieszkała w dwupokojowym mieszkaniu w Pruszkowie i żyła na całkiem przeciętnym poziomie. Bardzo często w domu pojawiali się goście. Mama Małgorzaty bardzo dobrze gotowała, ojciec był duszą towarzystwa, więc ludzi do nich ciągnęło. Wiem na pewno, że Małgorzata miała młodszego brata, Pawła. Nie wiem, czy jeszcze miała jakieś rodzeństwo. Jeżeli chodzi o jej tatę, to był dla niej autorytetem i najważniejszym mężczyzną w jej życiu. W jej oczach był twardzielem, który potrafił zadbać o dom, sprawić, by każdy czuł się w nim bezpieczny i kochany. Zawsze dbał najpierw o potrzeby innych, a dopiero później swoje. Dla niej był ideałem ojca. W domu nie było żadnych awantur, były rozmowy. Wszyscy się bardzo wspierali. Ludzie z zewnątrz nie do końca wierzyli, że jest u nich taka sielanka, ale ich to niewiele obchodziło. podstawówce była wzorową uczennicą, na tyle zdolną, że rodzice posłali ją do szkoły o rok wcześniej. Nie lubiła WF-u, ale lubiła tańczyć. Problemy pojawiają się dopiero, gdy Małgorzata dorasta. W klasie maturalnej dziewczyna powtarza rok. Chodzi wtedy do technikum, a po zakończeniu szkoły otrzymuje tytuł technika mechaniki aparatury kontrolno-pomiarowej i mechanicznej automatyki przemysłowej. Po technikum dostaje pieniądze na studia zaoczne. Wybiera resocjalizację w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej. Jednak ciągnie ją do zupełnie innego świata niż świata nauki. Szuka znajomości ze światem przestępców o grubych portfelach. Ma opinię, że lubi prowokować skandaliczne sytuacje, aby o niej mówiono. Gdy wiosną 1995 roku ma niespełna 19 lat, dochodzi właśnie do takiej sytuacji. Wagaruje wtedy ze swoją koleżanką Anią i razem udają się pod już nieistniejący bar Kajtek. Pod bar podjeżdża też Mercedes, za kierownicą którego siedzi członek elity mafii pruszkowskiej i znajomy Małgorzaty z sąsiedztwa. Wszyscy razem jadą do klubu mężczyzny, zwanego Kaskadą. To tam na zapleczu Ania słyszy: rozbieraj się. Małgorzata protestuje, na co mężczyzna radzi jej, aby się zamknęła, bo będzie następna. Dziewczyna ucieka. Po kilku dniach obydwie zgłaszają się na policję. Mówią, że mężczyzna zgwałcił Anię, a Małgorzatę próbował. 40-letni mężczyzna jest już dobrze znany policji, więc funkcjonariusze dosyć szybko przechodzą do działania. Zatrzymują mężczyznę, a dziewczyny dostają policyjną ochronę. W maju rozpoczyna się proces, jednak wcześniej obydwie odwołują zeznania. Rozumecka twierdzi najpierw, że gwałt był, potem, że go nie było, na końcu zaś mówi, że do stosunku jednak doszło, ale za zgodą Ani. Z kolei później rodzice Małgorzaty usłyszą od prokuratora: proszę jakoś nad nią zapanować, w innym przypadku, za pół roku, możecie Państwo spotkać się z córką w zupełnie innej okoliczności procesowej. Ogólnie, jeśli chodzi o przebieg tego wydarzenia, to i na jego temat jest kilka wersji, ale postanowiłam Wam przytoczyć właśnie tę. Później Małgorzata przez kilka miesięcy, do grudnia 1996 roku, pracuje z Piotrem Aniołkiewiczem w salonie Ery. Do pracy, do kawiarni i na kręgle wozi ją zawsze taksówka, a za kierownicą jest zawsze ten sam mężczyzna, Adam B. Później zostaje zwolniona z Ery. Nie zaprzestaje jednak kontaktu z Piotrem. Bardzo często do niego dzwoni. Narzeka na swojego nowego pracodawcę, pana Fiuka, który jej nie płaci. Mimo to stać ją, aby w wieku 21 lat kupić sobie mieszkanie w Pruszkowie. Po zatrzymaniu i przesłuchaniach trafia na obserwację psychiatryczną. Dzieje się to w styczniu 1998 roku, zanim jeszcze zacznie się proces. Kobieta trafia do kliniki psychiatrii sądowej w Tworkach, wprost z aresztu. Ale w obliczu tego, co może ją czekać, postanawia podjąć próbę ucieczki. 25 stycznia, przy pomocy ojca i dziadka, postanawia uciec ze szpitala. Około 5 rano pielęgniarka w łazience znajduje ją, gdy skarży się na ból brzucha. Szybko jednak dochodzi do siebie i oferuje salowej, że pomoże jej w sprzątaniu toalety. Kobieta w tym czasie wychodzi na chwilę do pokoju za zamkniętymi drzwiami. O 7.20, gdy wraca, stwierdza, że drzwi ewakuacyjne są otwarte, a Rozumecki nie ma na oddziale. Okazuje się, że jej ojciec załatwił klucze do drzwi ewakuacyjnych. Zorganizował także podrobiony paszport, bilet lotniczy do Meksyku i samochód czekający pod bramą. Jak początkowo sądzono, z biegiem okoliczności tego ranka policjanci patrolowali okolice w poszukiwaniu włamywaczy. Zamiast nich w ręce wpadła im przeciskająca się przez dziurę w ogrodzeniu Małgorzata. Jednak jak się później okaże, policjanci dostali cynk. W raporcie policyjnym możemy znaleźć taką informację. Patrolując pieszo rejon budynków mieszkalnych przy ulicy Wysokiej, zauważyłem biegnące dwie osoby ku zaparkowanemu samochodowi osobowemu Fiat 125P koloru szarego. Rozpoznałem w nich znanych mi osobiście Małgorzatę Rozumecką oraz jej ojca Jana. W samochodzie czekał na nich dziadek Małgorzaty. Wkrótce cała trójka została zatrzymana. W późniejszym czasie dziadek zostanie wypuszczony, ale ojcu zostaną postawione zarzuty. Jeden z policjantów z Pruszkowa tak wypowie się o tej sytuacji: dostaliśmy halo, że będzie uciekać. W efekcie Małgorzata do procesu będzie już czekała w areszcie. Proces w sprawie zabójstwa dealerów rozpoczął się we wrześniu 1998 roku i od samego początku wzbudzał olbrzymie emocje. Na rozprawę wybrano największą salę w warszawskim sądzie. Przed wejściem czekał tłum dziennikarzy, kamer, mieszkańców stolicy i rodzin ofiar. Wszyscy domagali się sprawiedliwości. Wiele osób miało ze sobą transparenty z żądaniami kary śmierci i styropianowe tablice nagrobne z nazwiskami zabitych. Sąd zgodził się na ujawnienie wizerunku oskarżonych oraz ich danych osobowych. Małgorzatę Rozumecką wprowadzono na salę z kutą kajdankami w asyście funkcjonariuszy. Kobieta została oskarżona o to, że z niskich finansowych pobudek, z zimną krwią, zaplanowała okrutną zbrodnię. Oskarżyciel twierdził też, że z pomocą swojego brata i znajomych, Marcina i Krystiana oraz taksówkarza Adama, kierowała przebiegiem całej zbrodni. Oprócz czynów na niekorzyść oskarżonej, przemawiały jej wygląd i pewność siebie, które razem były odbierane, jakby kobieta była arogancka. Gdy przedstawiono jej zarzuty, wypowiedziała się w ten sposób. Ja na pewno nikogo nie zabiłam. Tego nie było w planach. Chcieliśmy tylko przewalić Piotra Aniołkiewicza. Według aktu oskarżenia Rozumecka była inicjatorką zbrodni. Zaplanowała zabójstwo i rozdzieliła rolę między trzech mężczyzn. Zdaniem prokuratora to właśnie ona zwabiła do lasu pod Komorowem dwóch pracowników ERE. I tak jak wam wspominałam, liczba mężczyzn cały czas będzie się zmieniała, bo z kolei na tym etapie śledztwa przyjęto, że było ich trzech. Małgorzata zeznała przed sądem, że słyszała dwa strzały, a potem trzeci. Nie było jej wtedy. Podbiegła i zauważyła, że mężczyźni leżą twarzą do ziemi. Według niej broń trzymał Krystian. Później była już bardziej oszczędna w słowach. Jej zachowanie na sali sądowej zostało przedstawione w ten sposób, że z wyższością odnosiła się do sędziów. Ostentacyjnie wachlowała się też aktem oskarżenia. Pytana o cokolwiek, zasłaniała się brakami pamięci albo korzystała z przywileju nieodpowiadania na pytania. Później, gdy miała możliwość porozmawiania z dziennikarzami, wypowiedziała się w ten sposób. Nie wiem, dlaczego zwabiłam ich do Komorowa. Nie umiem powiedzieć. Nikt nie chciał ich zabić. A jeśli powiem, że zginęli przypadkiem, że jak się naciśnie spust w pistolecie, to on strzela kilkoma kulami naraz? Na sali sądowej pojawili się także świadkowie, którzy do dzisiaj są przedstawiani jako incognito. Świadek numer jeden zeznał. Żeby człowiek wiedział, że to będzie kiedyś potrzebne, to by inaczej na nich patrzył. I miał tu na myśli, że nie zapamiętał zbyt dokładnie mężczyzn, którzy byli wtedy z Małgorzatą. Ogólnie świadkowie twierdzili, że na miejscu widzieli trzech albo czterech mężczyzn, jedną kobietę i dwie ofiary. Świadek numer dwa, który obserwował zdarzenie z odległości ponad 200 metrów, twierdził. Jak podjeżdżałem nad rzeczkę obok polany, stał już biały Opel i to towarzystwo. Część wychodziła z lasu, prowadzili głośną dyskusję. W pewnym momencie któryś krzyknął, nie wiem kto, kurwo, i padły strzały. Niestety jednak żaden ze świadków nie potrafił wskazać precyzyjnie, kto strzelał. Jeden twierdził, że widział Krystiana, który po oddanym strzale miał schować broń pod kurtką. O tym, że Krystian miał broń, mówiła także w swoich zeznaniach Małgorzata. Inny świadek twierdził z kolei, że wszyscy trzej mężczyźni byli wyżsi od widzianej na miejscu kobiety, co z kolei wykluczało Krystiana. Dlatego, że Małgorzata ma 1,80 m, Krystian miał 1,64 m, co też było powodem jego ksywki Mały. Inny ze świadków stwierdził, że strzelcem był ten najwyższy. To wskazywałoby na brata Małgorzaty, Pawła, którego już nie było w tym czasie w Polsce. To samo potwierdził Marcin, który powiedział prokuratorowi: po zdenerwowaniu Pawła wydaje mi się, że to on strzelał. Świadkowie zgodnie relacjonują, że po strzałach Opel odjechał z piskiem opon. Prowadzić miał Paweł, brat Małgorzaty. Z kolei Małgorzata, Marcin i trzeci mężczyzna obecny na polanie zakopywali tymczasem ciała. Świadek numer 4 stwierdzi, że jedno trzymało za nogi, drugie za ręce. W tym czasie Paweł miał przepakowywać telefony do taksówki Adama. Jego srebrne Audi stało przy bramie numer 6 przy ogródkach działkowych. Niedługo potem dołączyli do nich Małgorzata, Marcin i ten trzeci, który do dziś nie jest sprecyzowany. Wtedy mieli wszyscy wsiąść do taksówki i pojechać pod Pałac Kultury. W międzyczasie zatrzymali się przy stawach na Żbikowie. Tam widział ich działkowicz, który zbierał truskawki. Zmieniają ubrania, a neseser zabrany z bagażnika Opla wyrzucają do stawu. Nie znalazłam informacji, co było w tym neseserze, ale podejrzewam, że umowy sprzedaży. Z kolei dla prokuratury jednym z kluczowych dowodów na zaplanowanie zbrodni jest dół, który został wykopany, jak się okazuje, dzień wcześniej. Znalazł się bowiem świadek, który twierdził, że właśnie dzień wcześniej pożyczał im dwa szpadle. Wskazał wtedy na Krystiana i jego kolegę Jarka, o którym też już wam raz wspominałam na początku. Przebadany zostaje także samochód Piotra, w którym zabezpieczono odciski palców, a wśród nich odciski głównych oskarżonych. Policjanci zabezpieczają też w nim ślady zapachowe, m.in. Rozumeckiej i jej brata, Marcina i Krystiana. Sprawdzone zostają także bilingi telefonów podejrzanych, którzy kontaktowali się ze sobą w dniu zabójstwa. Taki materiał dowodowy według prokuratora pozwala stwierdzić, że to właśnie Małgorzata zaplanowała całą zbrodnię i nią kierowała. W trakcie procesu zostaje przedstawiona także opinia psychologiczna, która brzmi następująco. Jej osobowość wykazuje cechy osobowości nieprawidłowej, psychopatycznej. Jest osobą dominującą, o dużym poziomie samoakceptacji, niewrażliwą na krytykę społeczną. Cechuje ją zmożony nastrój i brak lęków moralnych. Na świadków wzywani są także znajomi Małgorzaty, aby przybliżyć jej osobę. Podczas procesu zeznaje m.in. Małgorzata G., znajoma Rozumeckiej z pracy w ERZE. Wypowiada się w ten sposób. To była normalna, zwyczajna rodzina. Ojciec pracował na budowach, wcześniej był taksówkarzem. Matka miała sklep obuwniczy na Pruszkowskim Bazarze Manhattan. Z kolei później matka Małgorzaty będzie twierdziła, że doskonale wiedziała, co się działo u jej córki i że miała nad nią kontrolę. Małgorzata G., znajoma Rozumeckiej Zery, doda jeszcze. Pojechałam kiedyś z Małgorzatą, Pawłem, jej bratem i jeszcze jednym młodym chłopakiem na spotkanie z panem Fiukiem. Miała odebrać od niego pieniądze. Długo czekaliśmy. Gosia zaczęła się wściekać. Jej brat dzwonił do Fiuka i groził mu. Mówił, że jak się nie pojawi, to może pożałować. Gosia wysługiwała się nim, a on posłusznie wykonywał jej polecenia. Jeśli chodzi o Rozumecką, to oprócz początkowych wyjaśnień, następnie odmówiła składania kolejnych i udzielania odpowiedzi na pytania sądu. Oficjalnie przyznała się tylko do ucieczki ze szpitala psychiatrycznego. W tym czasie toczyły się procesy także jej kolegów. Pozostali oskarżeni o zabójstwo nie przyznawali się do zarzucanych im czynów. Gdy proces Małgorzaty będzie już dobiegał końca, a będzie to w połowie 1999 roku, nagle, nieoczekiwanie, kobieta złoży bardzo sensacyjne oświadczenie. Jeśli pamiętacie, to wcześniej twierdziła, że zabójcą był 17-letni wówczas Christian M. To właśnie on trzymał broń według jej zeznań. Ale pod koniec procesu powie, że Christiana w ogóle z nimi nie było. Będzie to moment, w którym wszyscy śledzący proces znieruchomieją. W obliczu takiego wyznania sędzia dopyta Małgorzatę. A kto był zamiast niego? Na co kobieta odpowie? Nie będę odpowiadała na to pytanie. Dealerów zabito na zlecenie. Na miejscu zabójstwa był ktoś trzeci. Co ciekawe, 3 lata później, bo proces wróci z sądu apelacyjnego do okręgowego, Małgorzata nawet na chwilę nie będzie się chciała odnieść do swoich wcześniejszych zeznań. Skomentuje to w ten sposób. Niczego nie potwierdzam, niczemu nie zaprzeczam, nie zamierzam brać udziału w tym procesie, nawet nie mam ochoty tego słuchać. Powiedziała i zrobiła w tył zwrot w kierunku drzwi, a wtedy antyterroryści zagrodzili jej drogę. Zamieszanie na sali spróbuje jeszcze wykorzystać adwokat Christiana. Apeluje do pani sumienia, jaka jest prawda? Na co kobieta odpowie? Nie można apelować do mojego sumienia, bo ktoś stwierdził, że go nie mam. W mowie końcowej prokurator podsumuje postać Małgorzaty. Oskarżona jest władcza egocentryczna, nie licząca się z innymi, predestynowana do przewodzenia przestępczej grupie. Ogłoszenie wyroku odczytywane będzie przy sali wypełnionej po brzegi. Sędzia Anna Pakulska-Jabłońska przy odczytywaniu uzasadnienia wyroku zaznacza, że w sprawie nie udało się wyjaśnić wszystkich okoliczności, ale sąd nie miał wątpliwości co do winy Rozumeckiej. Zdaniem sądu to ona zwabiła dealerów do lasu, a następnie kierowała przebiegiem zbrodni. Na mocy wyroku sądu pierwszej instancji Małgorzata została skazana za winną podwójnego zabójstwa i została skazana na dożywocie. I można było właściwie powiedzieć, że był to bardzo surowy wyrok, jak na to, że kobieta nie była wcześniej karana, była osobą młodą i nie udowodniono, że strzelała. Myślę, że świetnie sobie zdajecie sprawę z tego, że jest to właściwie najsurowsza kara przewidziana w kodeksie karnym 6 czerwca 1997 roku. I choć kara jest bezterminowa, to jednak na podstawie innego artykułu skazany może się ubiegać o warunkowe przedterminowe zwolnienie, najczęściej po 25 latach odbywania kary. Chyba, że sąd uzna inaczej i zaproponuje na przykład 30 albo 40 lat. Natomiast jeżeli ktoś dostanie takie warunkowe przedterminowe zwolnienie po 25 latach, to i tak przez następne 10 lat ma obowiązkowy dozór kuratora sądowego. Jeszcze dodam Wam jako ciekawostkę, że na dożywocie nie można skazać kogoś, kto w czasie popełnienia przestępstwa nie ukończył 18 lat. Będzie miało to znaczenie zwłaszcza w przypadku współoskarżonych, wśród których niektórzy nie byli pełnoletni. Oprócz Małgorzaty Rozumeckiej skazano także Christiana M., ale do jego historii jeszcze wrócimy, bo tutaj pojawi się naprawdę ciekawy zwrot akcji. Mężczyzna otrzymał 15 lat pozbawienia wolności. Wyrok skazujący usłyszą także Marcin, który otrzyma 12 lat pozbawienia wolności, oraz taksówkarz Adam, który otrzyma 6 lat pozbawienia wolności. Ojciec Małgorzaty za pomoc w ucieczce córki zostanie skazany na rok więzienia, ale nie doczeka końca wyroku i umrze w więzieniu. Dziadek Małgorzaty został uniewinniony. Ale wciąż pozostaje jedno ważne pytanie. Kim był niezidentyfikowany mężczyzna? Brany pod uwagę był głównie Jarosław G., który był kolegą Marcina. Wspominała o nim zarówno sama Rozumecka, jak i sąsiad, który według swoich zeznań twierdził, iż pożyczył szpadel m.in. jemu. Ale mężczyzna będzie miał solidne alibi i nie trafi przed sąd. Co ciekawe, Krystian również miał takie alibi, ale jemu sąd nie uwierzył. Wynikało to też m.in. z tego, że jego ślady znaleziono m.in. w samochodzie Piotra, który został zamordowany. Jeśli chodzi o taksówkarza Adama, który ostatecznie dostał 6 lat pozbawienia wolności, to początkowo twierdził, że o niczym nie wiedział i wcale go tam nie było. Potem wielokrotnie zmieniał zeznania, by ostatecznie przyznać, że faktycznie tamtego dnia wiózł Małgorzatę pod Pałac Kultury. To był mój kurs życia, jadę już 20 miesięcy i nie mogę dojechać do domu, powiedział z żalem. Obrońca Małgorzaty tak podsumował proces. Cała jej linia obrony nie miała na celu nic innego, jak tylko ochronę brata. Nigdy nie chciała przedstawić korzystnych okoliczności na swoją rzecz. Mężczyzna twierdził też, że eksperyment procesowy zdecydowanie pokrążył Małgorzatę. Chodziło o to, że kobieta podczas wizji lokalnej stanęła nad grobem mężczyzn i paliła papierosa, a to oburzyło wiele osób. Obrońca dodał jeszcze, że jego zdaniem na sali rozpraw toczyła się dziwna gra, a wystarczyło umieć liczyć do 4. Nic więcej. Wszyscy skazani nie zgodzili się z wyrokiem, tym oczywiście Małgorzata Rozumecka. Niedługo po ogłoszeniu wyroku złożyła od niego odwołanie. Sprawa wróciła na wokandę i trafiła do Sądu Najwyższego. Obrońca Małgorzaty próbował przekonać obecnych na sali, że zamiarem kobiety było nie zabójstwo, a jedynie zastraszenie pracowników ery. Mężczyzna twierdził, że wykopany dół miał jedynie przekonać mężczyzn do dobrowolnego oddania telefonów. Na poparcie swojej tezy wskazywał na to, że całe spotkanie miało zająć nie więcej niż 20 minut oraz że pozostawiono przy nich nietknięte pieniądze i zegarki. Nie przekonało to jednak składu orzekającego i oddalono wniosek jako bezzasadny. Uznano, że zamiar zabójstwa został ewidentnie dowiedziony. Kobieta znała ofiarę, a mimo to nie zadbała o zamaskowanie twarzy. Zakładała więc, że mężczyźni nie przeżyją. Do tego wcześniej poczyniła odpowiednie przygotowania, m.in. zdobyła broń, wykopała dół, znalazła nabywców telefonów, rozdzieliła wiele zadań między swoich kompanów. A zatem w grudniu 2001 roku Sąd Najwyższy utrzymał wyrok Małgorzaty. Tym samym wyrok dożywocia stał się ostateczny i niepodważalny. Kobieta będzie mogła ubiegać się o warunkowe zwolnienie po odsiedzeniu 25 lat. W przypadku Marcina sąd utrzymał wyrok, a taksówkarzowi Adamowi zmienił kwalifikację czynu na paserstwo i obniżył wyrok do 5 lat. Jeśli chodzi o Krystiana, tak jak wspominałam, tutaj sprawa jest bardziej zagmatwana. Teraz Wam tylko powiem, że w jego sprawie wyrok został uchylony, a później opowiem troszkę więcej, bo chciałabym przejść do kwestii Pawła, brata Małgorzaty. Otóż Paweł w 1997 roku miał 16 lat. Został zatrzymany mniej więcej 3 tygodnie później, jak zatrzymano jego siostrę, ale po przesłuchaniu wypuszczono go. Twierdził, że na początku dostał w twarz. Potem wsadzono go do metalowej szafy, gdyż śledczy czekali, aż zmięknie. Następnego dnia został wypuszczony bez postawienia zarzutu. 9 października tego samego roku wraz ze swoją mamą wyleciał legalnie do Stanów Zjednoczonych. Zamieszkali w Nowym Jorku, nie ukrywał się. Wielokrotnie przez ten czas dzwonił do najbliższej rodziny w Pruszkowie. Gdy Małgorzata została zatrzymana podczas nieudanej ucieczki z Tworek, też miała przy sobie amerykański adres matki i brata. W Nowym Jorku pracował legalnie, udzielał się nawet w parafii miejscowej Polonii. Dopiero jego wizyta w ambasadzie przerwała dotychczasowe spokojne życie. Dowiedział się, że jest poszukiwany listem gończym. Następnie został zatrzymany i przekazany w ręce polskiej policji. Skąd ten nagły obrót wydarzeń? Otóż okazało się, że polska policja zainteresowała się Pawłem, gdy oskarżony Marcin w trakcie procesu oświadczył, że to właśnie on strzelał. Do tego może pamiętacie, że jeden ze świadków twierdził, iż to ten najwyższy strzelał, a wtedy najwyższym miał być Paweł. W efekcie również i on trafił przed oblicze sądu. Dokładnie w 2007 roku. Był to specyficzny proces, bo świadkowie już niewiele pamiętali ze zbrodni sprzed lat. W trakcie odczytywania i wyjaśnień z poprzednich procesów rzucali tylko suche być może lub mogło być tak. Sama Małgorzata, która również została wezwana na przesłuchanie, ciągle przedstawiała inną wersję wydarzeń. Twierdziła jednak, że jej brat nie jest winien tamtej śmierci i do dzisiaj nie wiadomo, kto strzelał i ona tego nie wyjawi. Wezwano także Marcina, który wcześniej oskarżał o to Pawła i tym razem twierdził, że on nie pamięta, kto strzelał, a tym bardziej nie pamięta, kogo wtedy wskazał jako uczestnika zajścia. Skoro tak jest napisane, to możliwe, że to był Paweł, ale on nie chce mówić o jego roli. Paweł z kolei przedstawił następujący przebieg wydarzeń. Zgodnie z jego słowami, rankiem 18 czerwca jego siostrę odwiedził kolega Marcin. Zamknęli się w pokoju, gdzieś telefonowali, a potem wyszli z domu i wsiedli do białego samochodu. Kilka dni wcześniej Małgorzata poprosiła go o pomoc w sprzedaniu znacznej ilości komórek, a przed wyjściem kazała mu za godzinę przyjechać do Komorowa, gdzie zwykle urządzali grilla. Gdy dojechał na miejsce, nigdzie nie widział swojej siostry. Zobaczył za to taksówkę znajomego, Adama, do której wsiadł. Po chwili przyjechała jego siostra w tym samym białym Oplu, do którego wsiadła pod blokiem. Kilka minut później padły dwa strzały, potem kolejne. Gdy wybiegł z samochodu, siostra krzyknęła: stało się nieszczęście i poprosiła, by pomógł zakopać ciała. Tak zapamiętał tamto wydarzenie. Pan Adam powiedział do mnie: młody, zobacz, co tam się stało. Poszedłem, a tam była Gośka i Marcin oraz ciała dwóch dealerów. Gośka mi powiedziała, że zdarzyła się tragedia i prosiłabym pomógł jej zakopać ciała. Ja powiedziałem, że nie ma mowy i w niczym takim jej nie pomogę, a potem odszedłem. Przyznał jednak, że potem pojechał z siostrą do Warszawy, by pomóc jej nosić kartony z telefonami, które sprzedała pod pałacem. Jego obrońcą był ten sam mecenas, który bronił Małgorzatę. Twierdził, że Paweł zobaczył ciała mężczyzn, które leżały na trawie. Był w szoku. Ciała zakopali Małgorzata i Marcin, a on jedynie pomógł przypakować telefony. Podczas procesu Paweł niewiele mówił. Patrzył nieruchomo przed siebie. Próbował ominąć spojrzenie znajdujących się na sali rodzin ofiar. Jego mecenas utrzymywał, że jego klient jest niewinny. Stał się jedynie świadkiem tragicznej, być może przypadkowej zbrodni. Tak jak już wspomniałam, na procesie pojawiła się także Małgorzata. Nie ułatwiała zadania fotoreporterom. Pochylała głowę tak, że wala gęstych, ciemnych włosów zasłaniała prawie całą jej twarz. Od jej skazania minęło już 8 lat. Mój brat, powiedziała nie patrząc na Pawła, nie jest winien tamtej śmierci. Do dziś nie wiadomo, kto strzelał. Ja tego nie wyjawię. Prokurator naciskał dalej. Czy pani brat był na miejscu, gdy padły strzały? Kto tam był? Kobieta odpowiedziała. 3 osoby, 2 wymienię. Ja i Marcin. Osoba, która strzelała, miała na twarzy kominiarkę, więc nie ma możliwości, aby została rozpoznana. Mój brat przyjechał, gdy Paweł i Piotrek już nie żyli. W tym momencie Paweł nie wytrzymał i powiedział: to, co teraz moja siostra mówiła na temat jakiegoś tajemniczego zabójcy, to bzdury. Gdy Małgorzatę wyprowadzali z sali, jej oczy na chwilę zatrzymały się na twarzy brata. On też wtedy na nią spojrzał. Nie widzieli się ponad 10 lat. Ale po chwili zrobił tylko taki ruch ramionami, jakby ciążyła mu marynarka. Nerwowo tarł czoło ręką. Różnie komentowano na korytarzu sądowym to zeznanie. Przeważał pogląd, że Małgorzata postanowiła osłonić brata. Inaczej twierdził obrońca Pawła, który uważał, że tylko zaszkodziła oskarżonemu. Uchylając się od odpowiedzi, kto zabił, wmawiając sądowi, że na miejscu zbrodni był ktoś tajemniczy, dała do zrozumienia, że nie może jej przejść przez gardło imię brata, a właściwie to o niego chodzi. Pomówiła go. Po Małgorzacie na procesie Pawła zeznawał także Marcin. Nie krył niezadowolenia, że wezwano go do sądu. Odsiedziałem pod celą 8 lat z zasądzonego mi wyroku. Chciałem już to wszystko wymazać z pamięci, a tu każą mi przypominać sobie wszystko od początku. Sędzia. Czy był pan obecny przy strzelaniu do Aniołkiewicza i Sulikowskiego? Marcin. To bodajże będą ci zastrzeleni, tak? Byłem na miejscu zbrodni, bo później zawiozła mnie tam policja. Z tego, co sobie przypominam, to wcześniej nie. W odpowiedzi na kolejne pytania zasłaniał się niepamięcią. Cały czas twierdził, że do dziś nie wie, kto strzelał. Na koniec sędzia zapytał jeszcze, czy brał jakieś środki farmakologiczne, na co mężczyzna odpowiedział przecząco. Na kolejnego świadka wezwano najstarszego spośród stających przed barierką, byłego taksówkarza Adama. On również całą swoją postawą protestował przeciwko pytaniu go o tamte sprawy. W pewnej chwili wyrzucił nawet z siebie gorycz. Uważał, że siedział w więzieniu przez Marcina, który obciążył go kłamliwymi sugestiami i że był niewinny. Twierdził też, że dziś jako karany nie może znaleźć sobie pracy w swoim zawodzie. Przed sądem cały czas twierdził, że niczego nie pamięta. W związku z tym odczytano jego wyjaśnienia z akt sądowych sprzed 10 lat. Na koniec sędzia zadał mu rutynowe pytanie, czy świadek potwierdza to, co kiedyś zeznał. Na co Adam odpowiedział: ja mam dosyć tego, niemal krzyczał. Następnie chciał wyjść z sali rozpraw, ale sędzia nie chciał mu jeszcze na to pozwolić. Czytywał kolejne strony ze starych akt. Co ciekawe, mężczyzna tylko w jednym był konsekwentny. Sugerował, że zamordowany Piotr Aniołkiewicz robił w erze przekręty, a zabójstwo odbyło się na zlecenie. Na sali czuć było oburzenie rodzin ofiar. Prokurator zażądał maksymalnego wymiaru kary, jaką mógł dostać wtedy nieletni – 25 lat więzienia. W lipcu 2008 roku zapadł właśnie taki wyrok, ale to nie był koniec. Orzeczenie ostatecznie uchylono, bo sąd apelacyjny stwierdził, że naruszono prawa oskarżonego, w tym prawa do obrony. Mecenas po raz kolejny próbował wykorzystać szansę i udowodnić, że jego klient jest niewinny. Twierdził, że lepiej, żeby 100 przestępców chodziło na wolności, niż jeden niewinny człowiek siedział w więzieniu. Sąd jednak i tym razem nie przechylił się do postulatów obrońcy. Sędzia twierdził, że niemożność ustalenia, kto strzelał, nie oznacza, iż nie można uznać, że Paweł brał udział w tej zbrodni. Choć dalej uznano go winnym, to jednak zmieniono długość wyroku i skazano go na 15 lat więzienia. Według sądu Rozumecki doskonale wiedział o planowanym przez siostrę zabójstwie. Pomagał jej, a potem brał udział w egzekucji. Zakopywał też ciała, a następnie pomagał przy sprzedaży telefonu. Jedyne, co działało na jego korzyść, to to, że nie był inicjatorem zbrodni i w chwili popełnienia przestępstwa był młodą osobą. Sąd uwzględnił także, że mężczyzna jest ojcem małego dziecka. W chwili odczytywania wyroku mężczyzna zerwał się ze swojego miejsca i krzyknął: powiedz kurwa, kto strzelał, no kto? Natychmiast został wyprowadzony w kajdankach, a za niewłaściwe zachowanie otrzymał dodatkową karę – 7 dni karceru. Przed procesem sąd nie zgodził się na ujawnienie jego nazwiska, choć wiadomo było, jak ma nazwisko z racji tego, że był bratem wcześniej skazany Małgorzaty Rozumeckiej. Jednak gdy sędzia skończyła czytać wyrok, rozbłysły flasze. Mężczyzna wtedy siedział i tylko kręcił głową z niedowierzaniem. Matka Sulikowskiego po procesie Pawła powiedziała: trudno powiedzieć, że ten wyrok nas satysfakcjonuje, ale zgadzamy się z nim. Obawialiśmy się, że może być niższy. Teraz przejdźmy do historii Krystiana. Według źródeł w 1997 roku miał między 16 a 17 lat. Tak jak już wam wspomniałam, ze względu na niski wzrost miał pseudonim Mały. Szkoła go specjalnie nie interesowała. Wolał siłownie i wypady na miasto w poszukiwaniu wrażeń. Małgorzatę poznał kilka tygodni przed ferelnym czerwcem. Wpadał do niej, oglądali filmy i pili piwo. Czasami z nudów wpadał do niej na trawkę. Od początku nie przyznawał się do niczego. Gdy na osiedlu rozniosło się o aresztowaniu Rozumeckiej i Marcina, uciekł z domu, ze strachu, że po niego też przyjdą. Przez 4 miesiące się ukrywał. W końcu policji udało się trafić na jego ślad, ale zamiast do aresztu ze względu na swój wiek, trafił do schroniska dla nieletnich. Objęty ścisłym dozorem, nie mógł się tam ani uczyć, ani pracować. Wychowawcy wystawili mu opinię bardzo butnego wychowanka. W czasie procesu prokurator go zapytał, jak oskarżony wytłumaczy, że zebrano w aucie Ery jego ślad zapachowy. Krystian odpowiedział: nie znam się na wytłumaczeniach, wiem tylko, że mnie tam nie było. Jego obrońca także kwestionował wyniki ekspertyz osmologicznych. Sąd nie uznał tych argumentów. Sugerował się zeznaniami świadków incognito. W końcu jeden z nich sugerował, że miał od niego pożyczyć szpadel, a drugi, że widział i rozpoznał jako uczestnika egzekucji. W efekcie sąd skazał wówczas 19-letniego już wtedy Krystiana na 15 lat więzienia. Krystian zdecydował się jednak odwołać od tego wyroku i sąd apelacyjny zdecydował o zwróceniu sprawy do pierwszej instancji. Wtedy też w kluczowej kwestii śladów zapachowych w samochodzie starli się wybitni biegli Gwidon Sutowski, ekspert policyjny, autor ekspertyzy na psi nos i profesor kryminologii Tadeusz Tomaszewski, dziekan Wydziału Prawa UW. Profesor zdecydowanie podważył opinię Sutowskiego. Na jego korzyść świadczyło także to, że Małgorzata odwołała swoje zeznania, właściwie je zmieniła i twierdziła, że go nie było na miejscu zbrodni. Również Marcin odwołał swoje zeznania, tłumacząc, że złożył je tylko po to, by chronić siebie. Twierdził też, że takie zeznania mieli mu zasugerować przesłuchujący go policjanci. Taksówkarz Adam również zaprzeczył, aby Christian był na miejscu zbrodni. Wzięto pod uwagę również to, iż jeden ze świadków twierdził, iż wszyscy mężczyźni, którzy stali obok Małgorzaty Rozumeckiej, byli od niej wyżsi. W związku z takimi zeznaniami i jedynym dowodem, który w końcu został obalony, nie można było inaczej postąpić, jak tylko uniewinnić Christiana. Mężczyzna wyszedł na wolność w grudniu 2002 roku. Łącznie spędził w więzieniu 4 lata, a następnie wytoczył proces, w którym domagał się zadośćuczynienia. W efekcie otrzymał 180 tysięcy złotych odszkodowania. Sąd uznał, że jeden jego miesiąc w więzieniu był wart 3 tysięcy złotych. Po wyroku powiedział: chciałbym Rozumeckich wymazać z pamięci. Małgorzata zniszczyła moje życie. Jeśli chodzi o pozostałych dwóch mężczyzn, to aktualnie taksówkarz Adam dalej mieszka w Pruszkowie, a Marcin również zakończył już odsiadkę i także mieszka w Pruszkowie. Obaj mężczyźni nie wypowiadają się w mediach. I teraz przechodzimy do drugiej części, w której chciałabym Wam przedstawić świat widziany oczami Małgorzaty Rozumeckiej, który możemy poznać dzięki Monice Sławeckiej, autorce książki Dożywocie – Zbrodnia i kara Małgorzaty Rozumeckiej. Kobiety spotkały się w 2014 roku. Od tamtej pory kobieta była już dla mediów niedostępna. Jeśli słuchacie regularnie moich odcinków, to możecie kojarzyć, że właśnie w historii Zabójcza przyjaźń pojawiła się ta sama książka i właśnie tak trafiłam na tę historię. Bo jak wiecie, bardzo lubię poznawać sprawę z różnych stron. Ogólnie, jeżeli chodzi o Małgorzatę Rozumecką, to pojawiła się jeszcze w programie Edwarda Miszczaka Cela numer. Ale tamten wywiad miał jeszcze miejsce, gdy proces trwał i Małgorzata nie do końca wiedziała, jak ma odpowiadać, aby sobie nie zaszkodzić. W źródłach znajdziecie też link do wywiadu z Moniką Sławecką, która właśnie opowiada o historii Małgorzaty i o tym, dlaczego zdecydowała się napisać książkę właśnie o niej. Moją uwagę zwróciły właśnie dwie rzeczy. Po pierwsze, miałam wrażenie, że autorka książki na swój sposób nawiązała jakąś taką przyjazną relację z Małgorzatą. Po drugie, trudno to wytłumaczyć słowami, ale czułam swojego rodzaju fascynację, choć nie jest tak, że autorka uważa, że kobieta jest niewinna. Powiedziała na przykład, że to, co ją zainteresowało, to to, że Małgorzata twierdziła, iż nigdy nie wyjdzie. A ona, pisząc tę książkę, chciała po prostu przedstawić życie kobiet, które zostały skazane na dożywocie. W trakcie wywiadu poruszonych zostało wiele kwestii. Między innymi to, jak wyglądał początek odsiadki. Małgorzata twierdziła, że na początku była wielka samotność i poczucie winy. Budziła się i stawiała krzyże w kalendarzu, aby odhaczyć kolejny dzień. Dzięki temu udawało jej się przetrwać. Później liczyła minuty, godziny, żeby dany dzień się w końcu skończył. Żeby zasypiając mogła przez te 8 godzin żyć w innym świecie. Włączyło jej się coś, co można by nazwać musem przetrwania. Później z każdym kolejnym dniem przyzwyczajała się, zmieniała. Próbowała jakoś w to wszystko wtopić. Żyć narzuconymi standardami. Jeśli chodzi o relacje ze swoimi bliskimi, to cały czas starała się utrzymywać z nimi stały kontakt. Chce wiedzieć, co u nich słychać, nawet o najdrobniejszych szczegółach. W miesiącu ma w sumie 2 godziny, które może wykorzystać na rozmowy z nimi. Dostaje także możliwość, aby porozmawiać z mamą przez kamerkę internetową. Bardzo docenia postęp techniki i przywilej, jaki dostała. Twierdzi, że takie cuda są tutaj na wagę złota. Zapytana o stosunek do bliskich ofiar, twierdzi, że myślała, myśli i będzie myślała. Wie, że ludzie się zastanawiają, dlaczego nigdy nie przeprosiła rodzin ofiar, a ona nie wie, jak mogłaby to zrobić, bo co im by to dało oprócz fali złości. Przecież to, że pochyli czoło i powie, że żałuje, w żaden sposób nie przywróci im bliskich, nie ukoi bólu, który po nich pozostał. Wiele na ten temat myślała. Kilka razy była zmuszana przez adwokatów, aby wyrazić skruchę publicznie. Za każdym razem stanowczo odmawiała. Nie chciała być więcej dla tych ludzi źródłem cierpienia. Odebrała im to, co najcenniejsze i z tym przeświadczeniem musi żyć. Płaci za to przewinienie najwyższą karę i z pokorą znosi ten wyrok. Wie, że ludziom się będzie zawsze kojarzyła tylko z nieszczęściem i wcale nie ma o to żalu. Pewnie sama by nigdy nie przebaczyła, gdyby ktoś stanął na drodze życia bliskiej jej osobie. W więzieniu głównie czyta książki, rozwiązuje krzyżówki, uczy się krawiectwa i szyje robocze koszule po kilkadziesiąt groszy od sztuki. Choć na co dzień jest spokojna, to trafiło jej się pobicie w celi. Jak określa, trafił jej się kiedyś w celi dzieciobój. Było upalne lato, najmniejsza rzecz ją irytowała. A ta kobieta nie była łatwa w pożyciu. plus to, za co była skazana, sprawiło, że dostała kilka razy mokrym ręcznikiem przez głowę. Na więcej sobie nigdy nie pozwalała, bo nie chciała żadnej kary. Jak wyglądał proces w jej oczach? Twierdzi, że był jednym wielkim spektaklem. Chodziła otępiała, wręcz jak lunatyczka. Często wracała do aresztu po omacku, bo od błysków fleszy była oślepiona. Liczba fotoreporterów, dziennikarzy i zwykłych szarych obywateli zainteresowanych tą sprawą przerosła jej najśmielsze oczekiwania. Codziennie na nią czatowano. Nadinterpretowano każdy jej gest, słowo. Jeśli nic nie mówiła albo starała się ukryć emocje, to było źle. Jeśli mówiła lub płakała, to też było źle. Czuła się jak małpa w cyrku. Cała powaga sytuacji, dramat rodzin ofiar prysnął pod płaszczykiem medialnej wrzawy. Musiała się tłumaczyć także z tego, że przed każdą rozprawą zmieniała kolor włosów. Pisano o niej, że jest próżna i chce wychodzić ładnie na zdjęciach. A tak naprawdę chodziło o to, że proces kosztował ją wiele nerwów i wcześniej posiwiała. Nie chciała, żeby ktoś zauważył, że to wszystko tak na nią działa i wykorzystał przeciwko niej, więc starała się tuszować siwiznę. W środku cała się trzęsła, była przerażona. Publicznie starała się zachować pokerową twarz. Tylko przy bliskich pozwalała sobie na słabość. Rodzice sprzedali wszystko, aby pomóc jej i jej bratu. Jej mama w jednym momencie zadecydowała, że się spakuje i wyjedzie do Stanów Zjednoczonych, aby zarobić na jej adwokata. Małgorzata twierdziła także, że ze względu na to, że o zmarłych nie mówi się źle, to na sali sądowej szybko wyciszano rozmowy o cwaniactwie Piotrka, o tym, że lubił kręcić lody, czyli robić różnego rodzaju machlojki. Twierdziła też, że w tym czasie zarobił mnóstwo pieniędzy dzięki Erze, właśnie na różnego rodzaju przekrętach. O samym zabójstwie opowiada w ten sposób. Jako starsza siostra zawsze starałam się Pawła przed wszystkim chronić i pomagać mu w potrzebie. On robił podobnie, więc gdy dowiedział się, że Piotrek Aniołkiewicz nie oddał mi połowy pieniędzy zarobionych na nielegalnym biznesie, postanowił mi je pomóc odzyskać. Zamówienie tych komórek było pretekstem do tego, żeby się spotkać i odzyskać należne mi pieniądze. W tamtych latach 32 tysiące za te telefony to były dla mnie śmieszne kwoty. Zależało mi jedynie na kontakcie z Piotrkiem, który był mi dłużny 200 tysięcy, czyli ówczesne 2 miliony. Za taką kwotę mogłam kupić ogromne mieszkanie w Pruszkowie. Oboje robiliśmy lewe interesy, będąc pracownikami RGSM. Pomogłam mu w sprzedaży komórek, które wcześniej ukradł z magazynu, na kwotę 4 milionów. Poznaliśmy się z Piotrkiem, gdy jeszcze pracowałam w dawnym Centertelu. Kopiowałam dla niego dane klientów, z którymi się kontaktował. Podpisywał z nimi umowy abonenckie i sprzedawał im tanie telefony. Jak interes zaczął kwitnąć, przeszłam z Centertela do Ery, gdzie na szerszą skalę mogliśmy szerzyć ten proceder. Do dzisiaj nie wiem, jakim cudem Era GSM przetrwała mimo takiej fali kradzieży. Przecież nie byliśmy jedynymi. Paweł załatwiał karty, które normalnie w salonie kosztowały 650 zł, a my je sprzedawaliśmy za jedyne 50. Do tego telefony, które normalnie kosztowały od 1300 zł do 2400, my sprzedawaliśmy z 70% upustem. Chętnych nie brakowało. Ludzie walili drzwiami i oknami, często z lewymi lub po prostu nie swoimi dowodami osobistymi. Nam nie zależało na wiarygodności tych osób. Tak sporządzone umowy, których nikt nie sprawdzał, szły na konto Ery. Jedni płacili rachunki, drudzy nie, wiadomo. Czasem dopiero po pół roku w Erze orientowali się, że ktoś nie płaci rachunków. W początku zarabiało się 300-600 zł dziennie. Jednak gdy ta informacja szybko rozniosła się falą po mieście, popyt wzrósł do niewyobrażalnych rozmiarów. Siedziałam w samochodzie przed osiedlem, a przed sobą miałam kolejkę czasami na 10 metrów. Istne szaleństwo. Stawki wzrosły do 12-16 tysięcy dziennie. Później Małgorzata dodaje, że w pewnym momencie doszło do tego, że jeżeli miała nie zarobić przynajmniej 3 tysięcy, to nie wstawała z łóżka. Najwięcej udało jej się zarobić 25 tysięcy złotych jednego dnia. Później sprowadzała z Francji telefony Sarzem. Były kiepskiej jakości, ale były dużo tańsze. Chętnych nie brakowało. Na koniec dodaje, że nie sądziła, że sprawy potoczą się w tym kierunku. Plan był zupełnie inny. Nikt nie chciał pozbawić kogoś życia. Nikt z ludzi, których znała, nie był mordercą. W trakcie wywiadu pojawia się również pytanie, na które wszyscy chcieli poznać odpowiedź przez te wszystkie lata. Kto strzelał? Małgorzata komentuje to w ten sposób, że nie jest do końca pewna, kto pociągnął za spust. Wie jedynie, że nie była to ona. Twierdzi, że podczas spotkania z dealerami Ery towarzyszyły jej 3 osoby. Na miejscu był jej brat, który jej tylko towarzyszył i wyłącznie ze względów bezpieczeństwa. momencie, gdy padły strzały, jej tam nie było. Z tego też powodu nie chciała składać zeznań w tej sprawie. Nie widziała niczego, co mogłoby się przyczynić do rozwoju śledztwa. Jej zdaniem ta sprawa od początku była źle prowadzona. Nikt nie przeprowadził dokładnej wizji lokalnej, brakowało dowodów, zabrakło profesjonalnego śledztwa. Do dziś nie może zrozumieć, dlaczego otrzymała karę dożywocia, skoro nie udowodniono jej, że to ona zabiła. Dla niej to nieracjonalne. Uważa, że taką karę otrzymała tylko przez to, jak była postrzegana. Kwestią, która także jest interesująca dla wielu osób, jest kwestia jej powiązań z mafią pruszkowską. Małgorzata jednak twierdzi, że to jest jedna wielka bujda, bo gdyby faktycznie miała jakiekolwiek relacje z mafią, to czy nie skorzystałaby z jej pomocy? Czy wtedy nie siedziałaby po prostu w jakimś barze, w tak zwanych białych rękawiczkach, a ktoś odwalałby za nią robotę? Twierdzi, że gdyby zależało jej na śmierci Piotra i Pawła, to naprawdę wymyśliłaby coś bardziej wyrafinowanego. Jej zależało tylko na zabraniu komórek. W lesie pod Komorowem często spotykali się właśnie, żeby załatwiać różne sprawy związane z Erą. Nie było więc nic dziwnego w doborze tego miejsca. Wiedziała jedynie, że musi wymyśleć jakieś kłamstwo, aby Piotr się stawił. Dlatego wymyśliła ten filmowy klub dyskusyjny i wielkie zamówienie od Bogusława Lindy. Bała się, że w innym przypadku Piotrek by się nie zgodził lub wykręcił. Dobrze go znała i wiedziała, co na niego zadziała. Gdy usłyszał nazwisko swojego ulubionego aktora, nie było powodu, aby odmówić. Szybko załatwił telefony i się umówili. Reszta wydarzeń, jak twierdzi, rozgrywała się w trakcie jej nieobecności. Nie mówi jednak, co robiła w tym czasie. Jak wygląda teraz jej odbywanie kary? Wymyśla sobie obowiązki, szuka książek do czytania, chodzi na zajęcia. Stara się prowadzić w miarę normalne życie. Cały czas jest na oddziale zamkniętym. Nie może więc pracować poza murami więzienia. Nie zarabia zbyt wiele. Pieniądze otrzymuje na tak zwaną wypiskę. Czyli otrzyma swoje pieniądze, jeśli kiedykolwiek wyjdzie z więzienia. Ogólnie jeśli chodzi o sprawy finansowe, to tutaj ma wsparcie w swoich bliskich. Nie pali papierosów, więc nie potrzebuje zbyt wiele kasy. Twierdzi, że wiele się nauczyła w więzieniu. Przede wszystkim tego, żeby chronić się przed innymi. Na pierwszy rzut oka wydaje się dosyć otwartą osobą. Chętnie każdemu pomoże, doradzi, ale mało kogo do siebie dopuszcza. Mało komu pokazuje swoje prawdziwe oblicze. Wynika to też z tego, że w więzieniu panuje spora rotacja i rzadko kiedy siedzi razem z kimś dłużej niż rok. Inną sprawą jest to, że jej zdaniem do więzienia trafia mało interesujących ludzi, a ona uwielbia samotność. Najchętniej siedziałaby w celi jednoosobowej. Nie ma potrzeby komunikowania się z kimkolwiek. Za towarzyszy wystarczy jej konsola PlayStation i książki. Największą karą jest dla niej separacja od bliskich. Niełatwo jednak jest się zrehabilitować w oczach rodziny, przyjaciół i żyć mimo wpisu o karalności. Co prawda nadzieja na wyjście z więzienia nigdy nie mija, ale naczelnicy wiele razy próbowali ją dobić tym, że jeśli zobaczy świat, to jako stara osoba. Twierdzi też, że wiele razy próbowano ją w ten sposób deptać w ziemię. Dzięki Fundacji Dom Kultury do więzienia przechodzą artyści z propozycją robienia wspólnych projektów. To też jakaś szansa na poznanie nowych osób czy nabycie nowych umiejętności. Rozumecka bardzo lubi takie spotkania. Małgorzata lubi także święta, bo wtedy dostaje paczki od bliskich, większe zapasy jedzenia, a dzięki temu robi potem ucztę dla osadzonych z nią w celi. Przez te lata zdarzało jej się mieć myśli samobójcze, ale wtedy od razu myślała o swoich bliskich i wiedziała, że byłby to egoistyczny ruch. Jest zafascynowana postępem cywilizacyjnym, jest dumna z tego, co dzieje się w Polsce i na świecie. To, jak dzisiaj wygląda obieg informacji i z jaką szybkością do nas trafiają. Ogólnie dla niej każdy dzień wygląda tak samo. Żyje według ustalonego schematu, od którego nie ma odstępstw. Wstaje wcześnie, ale też kładzie się wcześnie, bo po 22:00, zaraz po tym, jak wyłączają im telewizję. Następnie gasną światła na całym bloku. Słychać tylko jakieś pochrząkiwania, brzęczenie jarzeniówki, czasem śmiech, czasem płacz. Czasem słychać też odgłosy osób uprawiających seks. Po latach człowiek jest w stanie przywyknąć do wszystkiego. Do małego, niewygodnego materaca, koca i poduszki, niepranych od pół roku. Do faktu, że śpi dookoła ciebie kilka kobiet, które gadają, pierdzą i śmieją się przez sen. W celi 3x4 metry, cztery kobiety wspólnie wstają i idą przez dzień po to, żeby ostatecznie zasnąć. Monika Sławecka pyta też Małgorzatę o jej podejście do macierzyństwa. Kobieta odpowiada, że zdaje sobie sprawę, że raczej nigdy już nie będzie matką, a nawet sobie tego nie wyobraża. Lubi dzieci, uwielbia swoich bratanków. ale dosyć szybko skończyła wieść standardowe życie i nie miała okazji, aby instynkt macierzyński się w niej rozbudził. Autorka pyta ją także o kwestię ucieczki, na co Małgorzata odpowiada, że rodzice zrobiliby wszystko, żeby im pomóc i w tamtym czasie nie widzieli innego rozwiązania. Jej ojciec przez kolegę pozyskał kontakt do mężczyzny, który wyrabiał lewe dokumenty. Niestety, jak się później okazało, był na celowniku policji i w zamian za zmniejszenie kary udzielił informacji o tym, że jej ojciec przyszedł po dokumenty dla córki. To miała być szybka, bezbolesna akcja. Jej powrót na wolność miał zająć może 10 minut, ale policja czekała tuż za rogiem. Twierdzi też, że jej rodzice postanowili iść za głosem serca i najbardziej żałuje tej wpadki ze względu na tatę. Za to, że pomógł jej w tej próbie ucieczki, a w konsekwencji skutki jego stresu były tak ogromne, że jego serce po konfrontacji z rzeczywistością nie wytrzymało. I oto Małgorzata ma do siebie żal. Nie ma dnia, żeby o tym nie myślała. Zapytana o to, co by zrobiła, gdyby dostała szansę wyjścia na 24 godziny, mówi, że to byłoby zbyt piękne, ale gdyby mogła, to ściągnęłaby całą rodzinę na wielką ucztę, przygotowałaby przepyszne dania, nakryła gustownie stół i zasiadła ze wszystkimi, których kocha. Obecnie Małgorzata odsiaduje wyrok w zakładzie karnym w Grudziądzu. Ma plan iść do szkoły cukierniczej, w której chciałaby wypiekać ciasta i ciasteczka. W tej chwili jest na sali z 5 innymi kobietami. Po tym, jak została przeniesiona do innego zakładu, zaczęła palić papierosy. Do dziś nie wiemy, co wydarzyło się w ów tragiczny czerwcowy dzień. Nie wiemy, kto znajdował się na leśnej polanie. Nie udało się ustalić, czy skazani z premedytacją zabili swoje ofiary, czy tylko chcieli je nastraszyć. Nie wiemy, kto wykopał dół i skąd wzięła się broń, ani kto strzelał. Nie wiemy też, czyje były niedopałki papierosów, które znaleziono na miejscu zbrodni, bo nigdy nie pobrano z nich materiału do badań. Nie wiemy też, czy na miejscu zbrodni był ów tajemniczy mężczyzna w kominiarce, o którym wspomniała niegdyś Rozumecka. Nie wiemy też, jaką wartość miały zeznania taksówkarza Adama, który mówił, że było to zabójstwo na zlecenie, bo nikt tego wątku nie zbadał. Ustalono jedynie, że strzały nie padły z bliskiej odległości, bo na ciałach zabitych nie znaleziono śladu prochu. Idealnym podsumowaniem wydają się być słowa prokuratora. Na temat przebiegu wydarzeń na polanie nic niestety nie wiadomo, bo ci, którzy mogliby to opowiedzieć, nie żyją, zaś oskarżeni mówią to, co jest im wygodne. Rodzinom zamordowanych mężczyzn do dziś mówić o całej sprawie jest bardzo trudno. Nieprawdą jest, że czas zaciera rany. One jedynie przesychają, twierdzą. Do dziś Małgorzata na żadnym etapie nie przeprosiła rodzin zamordowanych. Jako ciekawostkę na koniec zdradzę Wam, że stała się pierwowzorem postaci Małgosi Sarneckiej w serialu Odwróceni, a także Ewy Mroczek, bohaterki 15 odcinka serialu Pitbull. I to wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co Wy o niej uważacie. Czy faktycznie Małgorzata zasługiwała na dożywocie? I kto według Was strzelał? Kto jest winny? I ile tak naprawdę było osób na miejscu zbrodni? Czekam na Wasze przemyślenia i Wasze komentarze. Jestem bardzo ciekawa Waszego zdania, bo przyznam, że sprawa jest naprawdę frapująca. Jeśli o mnie chodzi, to przyznam, że dożywocie jest dla mnie zaskakującym wyrokiem, jak na te dowody, o których Wam opowiedziałam. Co do słuszności, to trudno powiedzieć, dlatego że wszystko wskazuje na to, iż Małgorzata działała z premedytacją i wiedziała, jak zakończy się tamten dzień. Ale czy zasłużyła na dożywocie? Nie wiem, trudno to ocenić, a wydaje się, że sędziowie wiedzieli, co robią. Choć też mam takie wrażenie, że faktycznie jej postawa, która wydawała się być arogancka, na tym zaważyła. A na koniec dziękuję Wam za wszystkie słowa wsparcia, za Wasz aktywny udział w tworzeniu tego kanału i przypominam, że w piątek o 20:00 widzimy się na live'ie tutaj na kanale YouTube. Z mojej strony to wszystko. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie. Życzę miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.